Panie i panowie, tym sposobem dotarliśmy do Jeleniej Góry, dzielnica Cieplice, skoro Cieplice to uzdrowisko, a skoro uzdrowisko, to nie może zabraknąć szefowej tego uzdrowiska, pani Urszula Bąkowska-Morawska, wiceprezes zarządu uzdrowiska Cieplice, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Polska Grupa Uzdrowisk. Dzień dobry pani doktor, witam serdecznie.
Dzień dobry panu redaktorze, dzień dobry państwu, dzień dobry słuchacze, dzień dobry wszystkim w Cieplicach.
No właśnie, w końcu dotarliśmy, nomen omen, tak jak powiedzieliśmy sobie, pani Urszulo, dotarliśmy do źródeł, no i źródła to właśnie Cieplice.
Tak, znajdujemy się w najstarszym uzdrowisku w Polsce, w miejscu pięknym i urokliwym, bo oprócz tego, że leczymy wodą termalną, to rozpościera się tu przepiękny widok na Karkonosze. Jest spokój, ptaki śpiewają, można odpocząć i jako spółka próbujemy i staramy się i chyba się udaje realizować te funkcje zdrowotne, lecznicze, bo lecznictwo uzdrowiskowe to podstawowa funkcja opieki zdrowotnej w Polsce i o tym wiemy i realizujemy lecznictwo.
Choć czasem ci, którzy są w sile i w pełni wieku, o tym zapominają, ale tak po prostu jest. Jak pani mówi, z tak zwanym PESEL-em, upływającymi latami, wiosnami, latami, jesieniami, te preferencje zmieniają się. Czy też to widać pod kątem preferencji osób, które tutaj przyjeżdżają? No i z tego, co wiem, to już są stałe rodziny, stałe grupy kuracjowiczów, wakacjowiczów, którzy tutaj powracają.
Tak, prowadzimy badania i obserwujemy średnią wieku naszych kuracjuszy i tak jak pan redaktor słusznie zauważył, do nas przyjeżdżają osoby w średnim wieku 60-64 lata. Ta tendencja przesuwa się w kierunku jeszcze coraz starszych osób. Jest to dla nas wyzwanie na przyszłość, jak przygotować się, żeby coraz starsze osoby przyjmować, ale jednocześnie przyjeżdżają do nas, tak jak pan redaktor mówił, rodziny, ludzie pracujący w ramach też i przyjeżdżający w ramach prewencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po to, żeby podtrzymać aktywność zawodową. I tutaj mamy już niższą średnią wieku, są to, mówię teraz o średniej, to jest 50 lat. Staramy się, żeby też te osoby po pobycie w uzdrowisku tą aktywność zawodową podtrzymały, a jeżeli są zmęczone pracą, to wróciły do pracy odpoczęte i zrelaksowane.
Panie i panowie, pani doktor nauk ekonomicznych, o tym też będziemy rozmawiać. Uśmiechnęła się pani wiceprezes zarządu, że o tym wspomniałem, bo to niezwykłość, że osoby, które opanowały do perfekcji nauki ekonomiczne, zarządzają taką perłą w koronie Polskiej Grupy Uzdrowisk. Dziękuję i zapraszamy o 8:45, pani prezes.
Dziękuję bardzo.
A z nami tutaj jest jego wielkość, tak mogę powiedzieć. Człowiek, który mi powiedział tym swoim PESEL-em, no to nie wierzyłem, że ten PESEL tak wygląda w przypadku pana Eugeniusza Gronostaja, historyka, pasjonata, znawcy miasta Jeleniej Góry, bo dzisiaj Poranek Wnet to 23 dzień naszej radiowej ekspiacji, podróży do źródeł Jelenia Góra, Cieplice, ale również nauczyciel akademicki, prawda, panie Eugeniuszu?
Tak, dokładnie. A historią, jako regionalista chciałem tutaj dodać, no, zajmuję się co najmniej od 10 lat i praktycznie cała działalność sprowadza się do tego, że badam różnego rodzaju materiały źródłowe, czyli sięgam do dalekich dokumentów, które zostały wydane kiedyś jako akty prawne, czyli są to dokumenty wydawane przez władców tych ziem, ale jednocześnie analizuję stare materiały kartograficzne, jak i również materiały ikonograficzne, to przetwarzam cyfrowo i następnie, korzystając z różnego rodzaju narzędzi informatycznych, przetwarzam to do tak zwanych modeli 3D i tym sposobem możemy odtworzyć to, co kiedyś było i przedstawić cały model przestrzenny, przykładowo miasta i przy okazji zaczmy ocenić, jak się dawnym ludziom żyło, jak to im się tutaj układało, jak to się działo, a jeszcze do tego, że dodamy ich profesje, działki, którymi dysponowali, czy wielkie posiadłości, no to wychodzi, że mamy super ciekawy materiał, który praktycznie jeszcze do tej pory nie został zbadany, w Jeleniej Górze. Jeżeli chodzi o Cieplice, to Cieplice również są częścią tylko nazwijmy tego, czym się zajmuję, nie? Bo można powiedzieć, że dysponuję w tej chwili można powiedzieć, pierwszym takim materiałem w wersji 3D, które pokazują cieplicę w roku gdzieś tam 1730.
I o tym zaraz porozmawiamy. Nieco bliżej mikrofon. Drogi panie Eugeniusze, Eugeniusz Gronostaj, historyk, pasjonat oraz znawca miasta i regionu. Przysłuchuje się wciąż pani dr Urszula Bąkowska-Morawska, wiceprezes zarządu Uzdrowiska Cieplice, spółka z o. Oczywiście Polska Grupa Uzdrowisk. Natomiast rzecz bardzo ważna, bo nie przedstawiłem mojej platonowej ekipy. Jego wielkość Karol Smyk przy konsolecie. Mój wydawca Jan Oleński czujnie krąży wokół i wypatruje na horyzoncie kolejnych gości. Przy naszym aparacie, przy naszej kamerze Jan John Dudi Dudziński. A w Warszawie, panie i panowie, i Adrian Kowarzyk, i jego wielkość Aleksander Popielacz, no i Krzysztof Skowroński, który nas podsłuchuje. Panie prezesie, z Cieplic pozdrawiamy najcieplej. No ale właśnie, Sudety, piękne Karkonosze, w cieniu Śnieżki, 1603 metry nad poziomem morza. Jak się żyje, panie Eugeniuszu, zanim powrócimy do tych historycznych opowiadań, legend, sporów, czy jednak 1281 rok, czy wcześniej, jak się po prostu tutaj żyje?
Ja powiem tak, żyje się bardzo dobrze. Ja nie muszę wyjeżdżać, żeby gdzieś tam się zrelaksować.
Bo wakacje są cały rok.
Tutaj przyjeżdżają goście, więc dlaczego ja mam gdzieś wyjeżdżać? Tym bardziej, że ja mam codziennie możliwość być w takich miejscach, których czasami jeszcze nigdy w życiu nie oglądałem. I to jest właśnie pasjonujące.
Pozdrówmy kolegę, który robił zdjęcia tutaj.
No tak, tutaj jest kolega mój, bo my tu praktycznie już od... Kolega od 30 paru lat, a ja od 48 lat codziennie biegamy. I to jest właśnie to, po co tutaj przyjeżdżają czasami do Cieplic, po to, żeby naładować się energią i później, jak to się mówi, mieć z tego jakiś tam pożytek. My to robimy codziennie od x lat i no jak widać, siódemka z przodu i jesteśmy w niezłej dyspozycji.
Siódemka z przodu, a ile dalej?
7-2. A kolega 7-8.
No to prawie rocznik mojego taty. 1948. Mój tata mówi, że ten taki magiczny okrąg 1945-49 to jest ta moc i potęga, a potem mi się to trafiło. 1968-72. Ja co prawda 72, ale też odpukać nie narzekam. Panie i panowie, Jelenia Góra, Cieplice. 23 dzień naszej peregrynacji, gdy wracamy do źródeł. No ale właśnie, skoro wracamy do źródeł, to powiedział mi pan, że ta data graniczna roku pańskiego 1281 jest gdzieś tam dyskusyjna, bo tak naprawdę to wcześniej trzeba też dopatrywać się pewnych historii, pewnych osadniczych znalezisk archeologicznych na tym terenie.
Tutaj są spory, jeżeli chodzi o same początki miasta Jelenia Góra. Niedawno było obchodzone 900 lat istnienia miasta Jelenia Góra. Ale to nie jest udokumentowane, załóżmy, jakimiś dokumentami, które faktycznie by potwierdzały, załóżmy, tego rodzaju datę. Tak samo nie potwierdzają tego różnego rodzaju badania archeologiczne, które gdzieś tam szczątkowo były do tej pory przeprowadzone. Natomiast na pewno jest wiadome, że w roku 1288 po raz pierwszy, załóżmy, w dokumencie pojawiła się grupa mieszkańców, którą nazwano mieszczanami, co oznacza, że Jelenia Góra była już w tym okresie miastem zarządzanym, oczywiście pięknie zorganizowanym, które posiadało swoje mury obronne, no i jak to się życie się dalej toczyło, nie? Oczywiście były lata rozkwitu, lata upadku, były wojny, Jelenia Góra była twierdzą, dwukrotnie była spalona i zawsze podnosiła się, można powiedzieć, z tego upadku.
I... Panie Eugeniuszu, ale musimy powiedzieć jedną rzecz, bo tak, gościmy w Cieplicach, dzielnica Jeleniej Góry, no, jest integralną częścią Jeleniej Góry bodajże od 42 lat. Po naszej prawej stronie, mojej prawej stronie, budynek sanatorium Uzdrowiska Lalka. Natomiast za pana plecami ja patrzę na tą piękną aleję, bo to park zdrojowy. No i tutaj musimy chwilę porozmawiać o rodzie Szafgoczów, prawda?
No, rod Szafgoczów był tutaj znanym rodem, bo to był, można powiedzieć, wywodził się z rodziny szlacheckiej, załóżmy, tak jak to bywało, ale jednocześnie był nieźle zorganizowany, bo to nie tylko, załóżmy, ród Szafgoczów dotykał Cieplic, ale również wokół znajdujemy wiele śladów i początków, można powiedzieć, rodu Szafgoczów. Stara kamienica to jest, można powiedzieć, miejsce, gdzie się narodził lud Szafgoczów, a na tyle był zorganizowany, że potrafił pozyskiwać różnego rodzaju środki i załóżmy wykorzystywać to do pomnażania swoich własnych dóbr.
A czy to prawda, że ten piękny park zdrojowy, który rozpościera się przed moimi oczami, słuchaczki, słuchacze Radia Wnet Kraków 95 i 2 FM Warszawa 87 i 8 mogą to zobaczyć, zaczęła się opowieść o tym parku i sam park od małego ogródka warzywnego?
No, można tak powiedzieć, ale tutaj różnie bywało. No w tej chwili po mojej prawej stronie no widzimy też pałac. No oczywiście pałac jako siedziba, można powiedzieć, rodowa Szarzysza w Goczu. Ale w tym miejscu stał mniejszy pałac i to jest gdzieś rok 1744. Ale później, jak widać, ten pałac no, nabrał dużej wielkości i rozmachu, co oznacza, że Szafgoczowie sobie nieźle tutaj radzili. No, miasto Kowary było miastem prywatnym, między innymi dlatego prywatnym, bo zarządzali nim Szafgoczowie. Nie? Tak samo można powiedzieć, ich posiadłości ciągnęły się aż po szczyty, załóżmy, Karkonoszy. Kiedyś, załóżmy, w czasach, kiedy było tutaj Księstwo Jaworskie, granica nie biegła szczytem Karkonoszy, tak jak to obecnie jest, tylko biegła za Karkonoszami wzdłuż rzeki Mumlawa, nie? Czyli całkiem inaczej to było tutaj zorganizowane i innego rodzaju granice wtedy obowiązywały, ale wtedy to nie miało żadnego znaczenia. Wszystko było w ramach granic, powiedzmy, habsburskich.
Habsburgowie, ale również, mówiąc historycznie, ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest taki most pomiędzy różnymi przystankami naszej radiowej podróży, bo niespełna rok temu gościliśmy w Zwierzyńcu i w Krasnobrodzie, a skoro Krasnobród i te kompleksy i ta cudowna, uzdrawiająca woda i objawienia maryjne, to Marysieńka Sobieska, wcześniej Zamojska, która również tutaj bywała i jakby nie patrzeć, to opowiedzieć trzeba o tym niezwykłym orszaku, kiedy tutaj królowa Marysieńka się pojawiła, panie Eugeniuszu.
Orszak liczył ponoć 1000 osób, więc sobie można wyobrazić, jak potężny musiał być to orszak, kiedy w tym okresie sama Jelenia Góra, zresztą jako miasto zamknięte w murach, może liczyło około, powiedzmy, 2000 ludzi. Poza murami miasta mieszkało, no, też w granicach może 4000 ludzi, więc to było razem około 6000, zresztą, mieszkańców. I sama Jelenia Góra liczyła. A tutaj pojawia się nagle orszak 1000-osobowy. No i co z takim fantem zrobić? Tym bardziej, że wtedy...
Gdzie pomieścić? Gdzie położyć,
gdzie to pomieścić,
spać, nakarmić?
Przyjeżdżają do kosza, do cieplic. Cieplice też nie były wtedy wielkie i duże. Te domy były zdecydowanie skromniejsze. Więc to jest chyba raczej coś tutaj naciągane, że coś takiego miało kiedyś w przyszłości miejsce.
Ale faktem jest, że królowa Marysieńka była, tak, są wzmianki. Panie i panowie, pan Eugeniusz Grzelostaj był moim państwa gościem w poranku wnet 31 lipca roku pańskiego 2019. Historyk, znawca miasta i regionu, pasjonat. Ostatnia rzecz, wezwanie do słuchaczy i słuchaczek Radia Wnet, czy to w Krakowie, czy to w Warszawie, czy to na całym świecie, www.wnet.fm. Dlaczego warto tutaj, panie Eugeniuszu, przyjechać, pobyć trochę?
Warto, ale nie zawsze należy iść w tym orszaku na szczyt Śnieżki. Warto odwiedzić te miejsca, które oczywiście są ciekawe historycznie. Przecież tutaj są pałace w ilości takiej, że nie znajdujemy ich praktycznie w dolinie tej, no powiedzmy tej francuskiej. No i oczywiście mamy super ciekawe tereny. Ciekawe tereny, gdzie można oczywiście wiele ciekawych, cośmy, miejsc znaleźć, typu na przykład stare kopalnie złota, stare kopalnie srebra. Ciągle tutaj szukamy złotego pociągu gdzieś w pobliżu, aktualnie w Jeleniej Górze też szukamy gdzieś coś tam.
O tym mówiliśmy też wczoraj, kiedy byliśmy na zamku, w zamku książ. Panie i panowie, pan Eugeniusz Grzelostaj, którego jeszcze dzisiaj będziemy wykorzystywać. Mamy namiar telefoniczny, wiemy, gdzie pana Eugeniusza znaleźć, bo też specjalny reportaż powstanie z cieplic, z Jeleniej Góry.
Tutaj jako ciekawostkę powiem, że w wieku XVIII w bliskim obszarze rzeczy Jeleniej Góry zaistniały dwa obiekty nawiązujące do starożytnej Grecji. To był Parnas i Helikon. Parnas był zbudowany na zboczach góry Siodło w czasach, kiedy Jelenia Góra była pod panowaniem Habsburgów. i można powiedzieć, że wtedy w tym, na tym obszarze, w Dolinie Bobru, zaistniała pierwsza kawiarnia.
Norwescy biegacze teraz obok nas przechodzą, raźno podążają do Parku Zdrojowego. Pomachaliśmy przechodniom, a więc Kolos i Kagato, zdrowe ciało, zdrowy duch. No i kończę.
No i później mamy Helikon, a Helikon to jest też również stara kraina, oczywiście starożytnej Grecji, jako siedziba mus, Apollo. To jest w terenie bliskim Jeleniej Góry. Są stare ścieżki, po których można wędrować jako miejsca, gdzie możemy podziwiać panoramę Karkonoszy, Borowego Jaru i wiele ciekawych.
I o tym, panie Eugeniuszu, będziemy rozmawiać. Eugeniusz Gronosta, historyk, znawca miasta i regionu, również zakochany w Zamku Książ, a za chwilę już pan prezes Wojciech Jastrzębski pojawi się przy naszym stanowisku i będziemy rozmawiać o uporządkowaniu wód, ścieków, choć nie tylko. Natomiast teraz, no bo skoro jesteśmy w Jeleniej Górze, to może zabrzmieć na dzień dobry formacja Leniwiec, panie i panowie, bo Zbigniew Muczyński też będzie dzisiaj naszym gościem, tym razem nie jako gitarzysta, wokalista formacji Leniwiec, ale jako rzecznik prasowy uzdrowiska Cieplice. Panie i panowie, Radio Wnet, poranek z Jeleniej Góry, Cieplice. Jest 7:27. Panie i panowie, Radio Wnet wraca do źródeł, ale też podczas tej naszej trasy tegorocznej, roku pańskiego 2019, gdzieś tam trochę szlakiem inwestycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. No i jesteśmy w Jeleniej Górze. Cieplice, ta piękna dzielnica. Rozglądam się, tak się przez chwilę zatrzymałem, opowiadając o tym pięknym miejscu, bo ptaki pięknie śpiewają. A uśmiecha się już do mnie pan Wojciech Jastrzębski, prezes zarządu PWiK Wodnik, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, miło mi, witam serdecznie słuchaczy.
No właśnie, jeżeli mówię Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, no to co pan prezes powie? To jest dobry partner pod kątem tego, że będziemy dzisiaj rozmawiać. Nie tylko o tych urokach, bo przecież pan jest chyba, tak mi się wydaje, panie prezesie, najszczęśliwszym prezesem PWiK w całej Polsce. Mając takie wody, no to po prostu aż dusza, serce się śmieje.
Szczęśliwym prezesem jestem, bo to jest jakby normalna rzecz, zarządzać dużą strukturą i jeżeli się udają pewne rzeczy w realizacji, no to można powiedzieć, że to biznesowe szczęście człowiekowi służy. Oczywiście problemów też jest sporo i trudno byłoby powiedzieć, że ich nie ma. Natomiast jeżeli pan już powiedział Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, to rzeczywiście musimy powiedzieć o... Zresztą Jelenia Góra z pieniędzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czy środków akcesyjnych i przedakcesyjnych, to już korzysta od 2002 roku. W takiej krótkiej chronologii. Najpierw był Zakład Uzdatniania Wody przy ulicy Wróblewskiego plus Magistrala Wodna, to przy ulicy, aż od ulicy Junaków, aż do ulicy Wolności. To był pierwszy etap modernizacji oczyszczalni ścieków. To było z Funduszu Spójności już później po przekształceniu, czyli po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Potem był nasz projekt. My mówimy nasz projekt, bo w latach 2010-2015 przygotowaliśmy projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra. Taka jest pełna nazwa.
Dokładnie.
I ten projekt, który w dużej mierze był tak zwanym projektem kanalizacyjnym, czyli efektem ekologicznym tego projektu, to było 6000 podłączeń do kanalizacji, 6000 osób, 6000 mieszkańców i to jest takie zadanie, z którego nas rozliczano. Oczywiście zrobiono to za pomocą kilometrów kanalizacji, czyli kolektorów sanitarnych. Głównie Sobieszów, Cieplice, lewa strona, rejon Celwiskozy i rejon oczyszczalni ścieków. I to był jeden projekt. Przy okazji robiliśmy wodę, ale to wynikało z projektów, z zadań wpisanych w projekt. No i na końcu był drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków. To był projekt, który w sumie był za 120 milionów złotych, tak możemy powiedzieć.
Czyli możemy, panie prezesie, powiedzieć, że jeżeli mówimy Polska w budowie, no to tutaj ta Polska w budowie, Jelenia Góra w budowie, no przez ponad 15 lat te wszystkie
inwestycje. Tak, Jelenia Góra jest miastem. Ja mówię o swojej branży, ale jako mieszkaniec tego miasta mogę powiedzieć, że Jelenia Góra w budowie jest cały czas. No, w momencie, można powiedzieć, o transformacji, nie? Od 89 roku. Jelenia Góra jest miastem, które się buduje, które się rozwija. Nasza branża bardzo mocno odczuwa te zmiany.
I z tego się bardzo cieszymy, zwłaszcza, że to, o czym rozmawiamy w pierwszej części naszej rozmowy z panem prezesem Wojciechem Jastrzębskim, prezesem zarządu PWiK Wodnik, lubię tę nazwę Wodnik, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze, to uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra, głównie z tej perspektywy, że tak naprawdę no, kwestie ściekowe mogły zagrażać temu, co jest waszym dobrem, waszym skarbem, waszym diamentem, czyli ta woda borowinowa i cieplickie złoża leczniczych wód i ta temperatura 87 stopni. To chyba każdy dawny uczeń, prawda, z tych starych podstawówek czy szkół średnich, no bo teraz chyba młodzież nie wie, jaka woda w cieplicach ma wartość w temperaturze w Celsjuszach, prawda?
Myślę, że wie, bo jestem optymistą, ale powiedzmy sobie, dużo pieniędzy bym na to nie postawił. Oczywiście, jeżeli nie uporządkujemy gospodarki ściekowej, to nie uporządkujemy środowiska. Jeżeli nie uporządkujemy środowiska, to go będziemy niszczyć. I to jest jakby, gdyby taką relację, taki sposób rozumowania przyjąć, to jest odpowiedź na pańskie pytanie. Czy to będzie borowina, czy to będzie normalna woda, czy to będzie jakość życia mieszkańców. To wszystko bez uporządkowania gospodarki ściekowej, wodno-ściekowej, czyli tutaj w tym drugim aspekcie bym powiedział pewności dostaw, bo to jest istota założenia. Mało tego, my mamy w pełni świadomość, troszkę wybiegam, że niebawem staniemy wobec, jako społeczeństwo, zupełnie wobec innych problemów. Wiesz, dzisiaj się pojawiają o wiele za późno, co będzie, jak będzie tak ciepło, jak nastąpią zmiany klimatyczne, co będzie z wodą.
I będzie brakowało wody. Niektórzy mówią w innych zakątkach też już Europy i Azji, że tak naprawdę ta, jeżeli jakiekolwiek wojny, kataklizmy historyczne mogą się zdarzyć, no to będą wojny o wodę.
Tak. Wędrówki ludów. Zresztą mieliśmy chyba w Bondzie jeden z odcinków o wodzie, także, ale oczywiście ma pan rację. To będą zupełnie inne wyzwania, jeżeli temu nie przeciwdziałamy.
A jak pan myśli, czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, patrząc przez pryzmat tych inwestycji, o których mówiliśmy, głównie z tą jedną, porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra, również patrzy pod kątem tych przyszłych potrzeb i zabezpieczenia, no, bo to jakby nie patrzeć, prymarne żywotne interesy związane z potrzebami mieszkańców. Bez wody nie ma życia.
Ja byłem na takiej niedawno konferencji w Warszawie, robiła to taka spółka, która właśnie pokazywała, co się może dziać, jak jesteśmy do pewnych rzeczy przygotowani. To ja muszę powiedzieć, że ja trochę pesymistycznie wyjechałem z tego spotkania nastawiony. Natomiast myślę, że zupełnie inna perspektywa na inne rzeczy zwróci uwagę. Bo możemy powiedzieć tak, program Infrastruktura i Środowisko, który oczywiście wykonuje te zadania, bo co by nie mówić. Jednak w kraju się wykonuje oczyszczalnie ścieków, w kraju się wykonuje kilometry kolektorów, wykonujemy wodociągi, wykonujemy magistrale wodociągowe. Tej wody tracimy. To można powiedzieć tak, w tej mierze osiągnęliśmy pewien sukces, ale przed nami są wyzwania dużo, dużo większe. Tak dla uzmysłowienia. Przez jakiś czas modlimy się o deszcz, a potem robimy wszystko, żeby to jak najszybciej przeleciało przez Polskę i nie wsiąkło. To taki krótki obraz.
Panie i panowie, niech to będzie przyczynkiem do naszej rozmowy. Powiedzmy za rok albo za dwa lata, panie prezesie, bo Radio Wnet ma to do siebie, że wraca do źródeł pan Wojciech Jastrzębski. Uśmiechnięty, jak powiedział szczęśliwy prezes zarządu PWiK Wodnik, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Cieszę się już na rozmowę za dwa lata, tym bardziej, że skończymy takie dość duże inwestycje w Jeleniej Górze.
A w czasach młodości słuchał pan prezes pan Kroka?
W czasach młodości to ja się wychowywałem na Rolling Stonesach, na Beatlesach. Ostatnio słuchałem koncerty Rolling Stonesów z ich trasy po Ameryce Południowej. Świetny, świetny koncert.
Także no niedawno urodziny 76. Mika Jaggera i mówiliśmy o tym i w Radiu Wnet i w chicagowskim Radiu Deon. Natomiast nie wiem, czy zna pan zespół Azerbejdżan. To jest formacja właśnie stąd. Pabiedna, Lubańsk, Gorzelec i jeden członek zespołu pochodził z Jeleniej Góry, więc skoro tak, no to o tych górach izerskich. Rzesza Azerbejdżanu, panie i panowie. Radio Wnet, poranek, dzień 23 naszej podróży jest 7:39.